Dzień dobry, witam w podcaście Po prostu Wschód. Dziś porozmawiamy o polityce historycznej Rosji, a pretekstem będzie przerwany moskiewski pokaz filmu Obywatel Jones. Przyjrzymy się też pozycji kobiet na Kaukazie Północnym oraz zajmiemy Gwarą Poleską. Na początku też tradycyjne podziękowania dla moich subskrybentów i słuchaczy. Bez Was ten podcast by nie istniał. Zachęcam do wspierania mnie, słuchania i zachęcania do słuchania innych, w tym w mediach społecznościowych. Po prostu Wschód jest na Instagramie i na Facebooku oraz YouTube. Można też mnie znaleźć na Twitterze i LinkedIn. A zaczynamy od podsumowania tygodnia. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny otrzymał w środę Nagrodę Sacharowa Parlamentu Europejskiego w dziedzinie praw człowieka za wolność myśli. Opozycjonista w sierpniu zeszłego roku padł ofiarą próby zabójstwa przez otrucie. Leczył się w Niemczech, a po powrocie do Rosji został zatrzymany i skazany na 2,5 roku kolonii karnej. Czekają go kolejne procesy. Nagroda imienia Sacharowa została ufundowana w 1988 roku, aby uhonorować osoby i organizacje broniące praw człowieka i podstawowych wolności. Została nazwana na cześć radzieckiego fizyka i dysydenta Andrija Sacharowa. Władimir Putin oświadczył, że jak tylko niemiecki regulator zgodzi się na wykorzystanie rurociągu Nord Stream 2, do Europy popłynie dodatkowy gaz. Dał w ten sposób do zrozumienia, że Moskwa nie zwiększy ilości surowca transportowanego już działającymi szlakami. Według rosyjskiego prezydenta deficyt gazu na europejskim rynku to 70 miliardów metrów sześciennych. Rosja jest w stanie dostarczyć 55 miliardów. Ministerstwo Zdrowia Białorusi odwołało obowiązek noszenia maseczek i przestrzegania dystansu. Nastąpiło to po ostrej krytyce ze strony Aleksandra Łukaszenki, który określił maseczki mianem kagańców. Przywrócono też udzielanie planowej pomocy medycznej, choć szpitale pracują na granicy swoich możliwości. Dziennie w 10-milionowej Białorusi oficjalnie notuje się ponad 2000 nowych zachorowań. Nieoficjalnie te liczby są kilkukrotnie wyższe. Wznowiono patrole specjalnej misji monitorującej OBWE w Gorłówce w tzw. Donieckiej Republice Ludowej. W niedzielę zablokowano tam członków misji w hotelu. Jak podkreśliła organizacja, ograniczenie dostępu do biura jest złamaniem immunitetu i wiążących się z nim przywilejów, a także zobowiązań tych, którzy sprawują realną kontrolę nad danym terytorium. Protesty przed biurem misji były związane z zatrzymaniem przez ukraińską armię separatysty, który współpracował z rosyjskim wojskiem, choć oficjalnie miał pracować dla OBWE. Zeszły weekend w Moskwie na projekcję filmu Obywatel Jones Agnieszki Holland, współorganizowaną przez Instytut Polski, wdarli się do sali Stowarzyszenia Memoriał dresiarze, zwani powszechnie na wschodzie tituszkami, którzy żądali jego przerwania, krzycząc pod adresem zgromadzonych swołocze, faszyści i wynocha z Rosji. Na miejscu od razu pojawiła się telewizja NTV, a potem też policja. To wydarzenie stało się dla mnie powodem, aby porozmawiać na temat polityki historycznej Moskwy. Film opowiada bowiem o wielkim głodzie na Ukrainie, sztucznie wywołanym przez Stalina. Zapytałem pochodzącego z Petersburga politologa Igora Greckiego o to, co pokazują wydarzenia w moskiewskim memoriale. Ta sytuacja wiele pokazuje. Oficjalna narracja władz przeciwstawia się logice, nauce i tym faktom, które są już znane naukowcom. Pokazuje ona też stosunek do historii radzieckiej, która była w dużym stopniu zbudowana na kłamstwie. Dla propagandy ZSRR myśleni bohaterowie byli ważniejsi od prawdziwych, od ludzkich cierpień, w ogóle od człowieka. To nie człowiek był w centrum radzieckiej wizji świata. Była szansa na zmianę światopoglądową społeczeństwa, ale ona została zmarnowana i społeczeństwo oraz elita wróciły do radzieckich podstaw. Ta sytuacja pokazuje też atmosferę strachu, która zwiększa się w Rosji każdego roku. Jeśli 10-15 lat temu doszłoby do czegoś takiego, protestowaliby intelektualiści, podpisywali listy, mówili w mediach. mediach. Jeśli teraz jest oburzenie, to nie jest ono takie mocne. Częściowo dlatego, że znani intelektualiści albo zostali uznani za zagranicznych agentów, albo wyjechali, albo stracili pracę, albo siedzą w więzieniu. Atmosfera strachu rośnie.
Da, my z wami widzimy, że atmosfera strachu narasta.
Pan powiedział o tym, że była szansa na przełom, na zmianę tego postrzegania historii radzieckiej. Kiedy to miało miejsce?
To było w końcu 80-tych, na początku 90-tych godów.
To było pod koniec lat 80-tych, na początku lat 90-tych, gdy zaczęła się pierestrojka. Gorbaczow chciał wstrzymać zimną wojnę na pewien czas, ponieważ sytuacja gospodarcza była zła. Chciał przeprowadzić reformy, ale do tego potrzebne było wsparcie społeczeństwa. Więc zaczęły się reformy sfery mediów, pojawiło się pojęcie wolności słowa. Wiele faktów o radzieckiej historii stało się znanych. Na przykład zbrodnia katyńska, pakt Ribbentrop-Mołotow, brutalna pacyfikacja protestu robotniczego w Nowoczerkasku. W radzieckich podręcznikach uczono, że Związek Radziecki nigdy nie zaczynał wojny, a pod koniec lat 80. ludzie się dowiedzieli, że było inaczej. Była wojna radziecko-fińska, interwencja w Afganistanie, a tego, co się stało 17 września 1939 roku, nie da się nazwać misją pokojową.
Ludzie stali rozsądzać to, no w начале 90-tych godów.
Ale w latach 90. ludzie ugrzęźli w kłopotach gospodarczych. Kwestia wartości odsunęła się na drugi plan. Ludzie, którzy wówczas mieli 35-50 lat, wsparli początkowo pierestrojkę, ale szybko się rozczarowali, gdy zrozumieli, jaką cenę trzeba zapłacić za 70 lat kierowniczej roli państwa w polityce, gospodarce i kulturze. W ZSRR o człowieka troszczyło się państwo. Ludzie kończyli studia i dostawali mieszkanie i pracę. Przedszkola, szkoły, uczelnie były za darmo. To były takie cieplarniane warunki, za które kupowano ich lojalność. Gdy system wartości się zmienił, ludzie w warunkach rynkowych byli bezradni. To dobrze też pokazują sondaże. Wiosną 92 roku, kilka miesięcy po rozpadzie ZSRR, na pytanie, czy Rosji jest potrzebny status wielkiego państwa, nawet za cenę konfliktu z państwami sąsiednimi, 69% respondentów odpowiedziało, że tak. Ludzie chcieli być z czegoś dumni. To był syndrom postimperialny. My z jego powodu ciągle cierpimy. Wtedy też na arenie politycznej zaczęli pojawiać się nowi ludzie, ale nie całkiem nowi jak w Polsce. Demokraci lat 90. to wczorajsi działacze młodzieżówki komunistycznej i komuniści, którzy wraz z trendem demokratyzacji i wolnego rynku w Europie zdecydowali się na takie same kroki. To byli populiści, a nie demokraci. Teraz zmieniła się atmosfera. Mamy kult funkcjonariuszy resortów siłowych. Ich prestiż państwo świadomie buduje i w zasadzie można powiedzieć, że są trzy słupy współczesnej Rosji. Strach, dolary z ropy i gazu oraz biurokracja.
To nafta, dolary. Trzecie to biurokracja.
Pan tutaj wymienił wśród tych punktów, o których zaczęto mówić w czasie pierestrojki, między innymi wydarzenia w Nowoczerkasku. No całkiem niedawno był film rosyjski na ten temat. Znaczy nie wiem, czy tak można mówić, dlaczego dopuszczono do tego rodzaju obrazu nakręcenie. Jeżeli ja się nie mylę, on był wsparty przez Fundusz Kinematografii Rosyjskiej.
Po pierwsze, można zwrócić uwagę na to, kto był reżyserem.
Po pierwsze, trzeba wziąć pod uwagę, że reżyserował go Andrzej Konczałowski. To wyjątkowa osoba. Po drugie, ten obraz nie był reklamowany w telewizji. Ministerstwo Kultury chciało pokazać, że wspiera nie tylko propagandowe obrazy, ale też inne punkty widzenia na historię. Ale najważniejsze jest to, że to nie było kino dla mas.
To działałeś nie dla masowego widza.
Dla masowego widza są bardziej te filmy, gdzie właśnie ci NKWD-ści i milicjanci są bohaterami.
No, w principie da, no сейчас nie stoi.
W zasadzie tak, ale nie tylko oni. Teraz wszystko jest bardzo zmilitaryzowane. Bohaterami są na przykład wojskowi. Wspierane są te mity, które powstały w ZSRR. Adresatem tej produkcji jest starsze pokolenie, które urodziło się w latach 50. i na początku 60. Na przykład film o legendarnych panfiłowcach broniących Moskwy, który ma mało wspólnego z rzeczywistością historyczną, ale o tym mówiono w niektórych mediach do audytorium 150-200 tysięcy osób, a film wsparty przez Ministerstwo Kultury obejrzały miliony, czyli jest nierówna walka. Państwo kieruje swoje wysiłki nie na to, żeby odkryć prawdę, poznać nowe fakty o kraju i społeczeństwie, a raczej na to, żeby umocnić radzieckie podejście do historii. To dobrze koreluje z politycznym systemem, bo obecne elity, w tym Putin, nie są bohaterami dla młodego pokolenia. On przejdzie do historii Rosji jako przedstawiciel powojennego pokolenia, które nie przystosowało się do zmian, które poczuło się niepewnie na początku lat 90. Putin wykorzystuje strach i fobię tego pokolenia. Ta produkcja filmowa ma na celu wykorzystywanie tej nostalgii za ZSRR.
W общем, to utwierdzić, poeksploatować tę nostalgię po Sowieckim Союзе.
Odejdźmy trochę od kina, bo mamy kwestie historyczne, o których pan wspomniał. Jedną z tych kwestii jest na przykład kwestia Katynia. Do nas czasem docierają informacje o różnych artykułach, które się ukazują w rosyjskiej prasie, które właśnie mówią o tym, że no może to tak nie do końca były władze radzieckie, za to odpowiadały, za to może odpowiadali bardziej Niemcy. Ale z drugiej strony ta linia władz jest właściwie cały czas taka sama. Tak jakby władze się nie wypierają tego, że za to odpowiadają władze radzieckie. Czy te publikacje w różnej prasie to są takiego rodzaju jakieś balony próbne? Czy one mają, jaką one rolę grają w stosunkach z Polską? Czy może one nie są do nas skierowane, tylko do odbiorcy rosyjskiego?
Linia rosyjskiego narratywa, ona następująca.
Linia rosyjskiej narracji jest taka. Zbrodnia katyńska została popełniona nie przez państwo radzieckie. Nie można go o to oskarżać, a przez konkretnych ludzi, kierownictwo NKWD. Tak, była taka wola polityczna, ale jest to traktowane w ramach kodeksu karnego ZSRR. Stąd nie ma żadnych podstaw, żeby zajmować się tą sprawą. Na przykład na poziomie głównej prokuratury wojskowej. Druga część narracji polega na tym, że kierownictwo radzieckie pod koniec lat 80., a potem rosyjskie, potępiło tę zbrodnię. Robić tego jeszcze raz nie ma żadnego sensu. Bardzo boleśnie Kreml reaguje na pytania dotyczące tego, kiedy Rosja, jako następczyni ZSRR, przeprosi. Stanowisko władz jest stałe. Żadnych przeprosin nie będzie. Kreml obawia się pozwów, próśb o zadośćuczynienie finansowe. A jeśli polskie rodziny ofiar Katynia je otrzymają, to można sobie wyobrazić, jaka będzie fala pozwów od Rosjan i obywateli innych byłych republik radzieckich. Przecież Katyń to stosunkowo mały epizod kolosalnego terroru, skierowanego nie tylko wobec obcokrajowców, ale własnych obywateli. Przecież to były straszne zbrodnie. Cały kraj pójdzie do sądów i państwo zbankrutuje.
To jest argumentacja, zaczęstuje, a nawet taka, to jest my nie będziemy zwieniać i toczka.
No właśnie, a te artykuły, które są publikowane, gdzie jest właściwie negacja tej roli radzieckiej?
Taka narracja istnieje, przy czym na poziomie oficjalnym. Słyszę to cały czas, że to nie ZSRR, a Niemcy. Powtarzane są kłamliwe argumenty, że kule i pistolety były niemieckie, że strzelano to tak, jak robili Niemcy. To można usłyszeć od ludzi starszego pokolenia, dla których ZSRR i radziecka realność była czymś lepszym. Nie dziwi tylko to, jak wracając do radzieckiego systemu moralności, można patrzeć w przyszłość. Zadawałem sobie to pytanie wielokrotnie, a później wracałem z konferencji z Polski z byłym rosyjskim wiceministrem. On mi powiedział, że pisze książkę o Stalinie. Zapytałem, w jakim duchu ją pisze, bo przecież on popełnił wiele zbrodni. Za jego rządów zmniejszyła się liczebność mieszkańców ZSRR. Nie tylko była wojna, ale też sztuczny głód, deportacje, represje. On mi odpowiedział, że w książce chwali Stalina, bo był wtedy porządek i stabilność. Ale później powiedział najważniejsze. Gdyby nie Stalin, jego dziadek nie zostałby pierwszym sekretarzem Komitetu Miejskiego, a jego ojciec by nie pracował w Radzieckim Komitecie Planowania, a on nie byłby wiceministrem, przy czym jego dzieci mieszkają za granicą, a on tu pisze książkę o dobrym Stalinie.
Przy czym jego dzieci żyją za granicą, a on pisze, pisze książkę o Stalinie.
A na ile ta polityka historyczna jest istotna w stosunkach Rosji z Polską, z rosyjskiej perspektywy? Czy ona jest wykorzystywana tylko instrumentalnie, czy ona naprawdę jest bardzo istotna? Weźmy kwestię pomników żołnierzy radzieckich na terytorium Polski, kiedy Moskwa protestuje. Czy to naprawdę boli, czy to jest po to, żeby trochę przycisnąć jednak tę Polskę?
Nie, ja думаю, że jeśli wy wspomnicie.
Pierwsze pomniki radzieckie były demontowane jeszcze do rozpadu ZSRR. Na przykład pomnik marszałka Koniewa w Krakowie, który stał kilka lat, a na początku 91 roku go demontowano. Robiły to radzieckie wojska inżynieryjne. Było niezadowolenie ze strony niektórych przedstawicieli władz radzieckich, ale nie było nagonki na Polskę w mediach. Były oficjalne noty, ale w mediach nie mówiono, że w Polsce żyją rusofobi i faszyści. Świadczy to o tym, że ta kwestia jest wykorzystywana wyłącznie instrumentalnie. Putinie. Nie można zresztą porównać radzieckich elit i obecnych rosyjskich. Dzisiejsze są o wiele bardziej cyniczne. Znaczna część elit radzieckich wierzyła w budowę komunizmu, że każdy będzie miał mieszkanie, samochód i wszystko będzie bezpłatne. Po rozpadzie ZSRR wielu z nich, na przykład Gorbaczow, nie miało wielkiego majątku. A teraz proszę popatrzeć na dzisiejszą elitę. Od razu widać różnicę. Dla niej wszystkie kwestie historyczne związane z radziecką narracją są instrumentem kapitalizacji, fobii, strachów i traum, które po dziś dzień ma starsze pokolenie, które się rodziło, wyrosło i sformowało w czasach ZSRR.
Czyli ja rozumiem, że jakby to jest skierowane bardziej na rosyjski rynek wewnętrzny niż na rynek... Dobrze, a czy w ogóle jest jakiś pomysł w Moskwie, żeby może jednak poprawić stosunki z Polską, czy to jest w ogóle abstrakcja?
No, скажем так, вот периодически появляются какие-то...
Mamy od czasu do czasu takie wydarzenia, jak na przykład spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Rosji w czasie niedawnego posiedzenia ONZ. Była 15-minutowa rozmowa. Ktoś pisze, że jest nadzieja na poprawę stosunków. To samo było za poprzedniego polskiego ministra spraw zagranicznych. Ale ja jestem przekonany, że nic się nie polepszy. Polskie społeczeństwo nie rozumie, czym jest ta historyczna narracja. Ona daje władzę. Dobre stosunki z Polską, rosyjskim elitom jej nie dadzą. Po co zamieniać to, co masz, na to, co zniknie? To czysto racjonalne i cyniczne podejście.
To, co ty masz, na to, co u ciebie potem zniknie. To czysto racjonalny i bardzo cyniczny podchód.
To był petersburski politolog Igor Grecki. Rozmowa została zorganizowana dzięki pomocy Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Teraz porozmawiamy o sytuacji kobiet na północnym Kaukazie. W tym tygodniu dwie kobiety z Dagestanu zostały porwane w stolicy Tatarstanu, Kazaniu, gdzie uciekły przed mężami, chciały się z nimi rozwieść. Moim gościem jest dr Iwona Kaliszewska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie jest to pierwszy taki przypadek ucieczki przed mężem. Dlaczego mieszkanki Kaukazu Północnego decydują się na takie kroki? Czy my możemy wyciągnąć wniosek, że to prawo zwyczajowe jest mocniejsze, czy też bardziej obowiązujące niż państwowe i właściwie nie mają one szansy na rozwód?
No to nie do końca jest tak. Wiele kobiet na Kaukazie się rozwodzi i często jest to rozwód z ich inicjatywy. No zwykle dochodzą tutaj sprawy klanowe bardziej niż państwowe, bo zarówno jeśli chodzi tutaj o szariat, jak i o prawo państwowe, jak i nawet o te prawa zwyczajowe, to kobieta ma możliwość rozwodu z mężem i zresztą często jej decyzje są wspierane przez rodzinę i wtedy w ogóle nie jest to większy problem. Oczywiście jest to zawsze jakiś wstyd, zawsze jakiś rodzaj porażki, ale no nie jest to niemożliwe. No właśnie, ale wszystko zależy od tego, czy ona ma wsparcie w swoich krewnych, czy ona ma wsparcie w klanie tak zwanym. Mówię szerzej klan, tak naprawdę mówimy tutaj o linearzach, tuchumach i tak dalej, ale dla uproszczenia klan nam tutaj trochę wyjaśni. Jeśli krewni dziewczyny wspierają ją, zgadzają się, na przykład mąż stosuje przemoc, pije, bierze narkotyki, w tym momencie dziewczyna zwykle wraca do domu rodzinnego, no ale żeby do niego wróciła, musi mieć wsparcie krewnych. Problem jest trochę w tym, że w Dagestanie szereg małżeństw zawieranych jest między krewnymi. Nawet rodzeństwo cioteczne to już jest dobra para. A najlepsze małżeństwa to są te małżeństwa między dziećmi rodzeństwa ciotecznego. No to są nawet specyficzne określenia. I wtedy sytuacja być może jest łatwiejsza, bo ci ludzie się znają, a z drugiej strony trudniejsza, bo rozwód powoduje jakiś rodzaj pęknięcia wewnątrz tego klanu. Jeśli klan dziewczyny jest bardzo przeciwny jej odejściu od męża, no to dziewczyna ma problem. Nie do końca istnieją instytucje państwowe czy też organizacje pozarządowe, jest ich bardzo mało, do których ona mogłaby się zwrócić, no a macki klanu sięgają zwykle daleko. Nie zawsze. Bo to też zależy, ktoś jest z dobrego klanu, czy ktoś jest z klanu słabszego. To też jakby takie drobne rzeczy, to wszystko ma bardzo duże znaczenie. Nie można powiedzieć, że ogólnie wszystkie kobiety w Dagestanie czy na Kaukazie Północnym, które chcą się rozwieść z mężami, no to mają z tego mają problem i muszą uciekać. To byłoby duże nadużycie. Ja znam szereg moich koleżanek w Dagestanie, to osoby rozwiedzione i była to głównie ich decyzja. W Dagestanie też nie ma tego problemu, co w Czeczenii przy rozwodzie, że dzieci zostają z mężczyzną. Dzieci zwykle zostają z kobietą, więc ten problem również jakoś tam sam się rozwiązuje. Największy problem jest w momencie, kiedy kobieta chce się rozwieść albo kobieta nawiązała jakieś znajomości na boku, bo to sprowadza ogromną hańbę, ogromny wstyd na cały klan męża, który jednocześnie może być klanem żony. I to jest ten moment, kiedy jest ogromny sprzeciw całej rodziny na ten rozwód, a kobieta nie ma innego umocowania ani w grupie, nie wiem, rówieśniczej, przyjacielskiej, no to ona właściwie trochę nie ma się gdzie podziać.
To podejście klanu od czego zależy? Na ile on na przykład jest tradycyjny, oddany tradycyjnym wartościom, czy też islamowi, czy na ile tutaj kwestie religijne grają rolę?
Ja bym powiedziała, że to bardziej kwestie społeczno-ekonomiczne tutaj grają rolę, a nie religijne. Bo to nie jest tak, że w islamie kobieta nie ma prawa na rozwód, jak najbardziej ma, wręcz przeciwnie. Nawet te rodziny, które starają się bardziej żyć według islamu, to często kobieta wcale nie ma tam mniej praw. Ona ma często więcej praw niż w rodzinach, gdzie bardziej te tradycyjne prawa są przestrzegane. Więc tutaj roli religii bym raczej nie przeceniała. Zwykle jeśli klan się nie zgadza, no to powody są różne. Nie chcą robić jakiejś zadry z innymi członkami klanu. To często jest w sytuacjach, kiedy właśnie te dziewczyny zostały wydane najczęściej za chłopaków z tego samego klanu albo jakieś osoby, które są bliskie z tej samej wsi na przykład. Więc tu jest ten moment, że nie chcą, aby społecznie te klany z tego powodu się zwaśniły, podzieliły i tak dalej. No drugi jest powód jest taki, że dziewczyny z biedniejszych rodzin, z biedniejszych klanów są czasami wydawane za mąż za chłopaków z bogatszych klanów. No i wtedy te rodziny trochę nie chcą ich z powrotem. To jest tak, że jeśli już dobrze ożenili, dobrze wydali za mąż córkę, no to nie chcą, aby ta córka wróciła, bo to często gdzieś tam ona wówczas będzie na utrzymaniu tych rodziców i tak dalej. No trzeci powód to też to, że te dziewczyny nie zawsze mają niezależne środki do życia, że szereg i mężczyzn, i rodzin woli na przykład, żeby one zajmowały się domem i dziećmi. One nie mają własnych środków utrzymania, więc jeśli ich własna rodzina ich nie wesprze w tej decyzji, no to one mają problem. Więc tu głównie większość tych rzeczy zasadza się na rodzinie, z której pochodzi dana osoba.
Czyli one wtedy mogą uciec na przykład do takich schronisk, jak te dziewczyny, które uciekły do Tatarstanu?
No z tym jest problem, dlatego że tak, no w Dagestanie tam pewne organizacje są, gdzie one załóżmy mogą się udać, w Czeczenii niby też, ale jest trochę z tym gorzej. W Rosji takie miejsca istnieją, ale to niewiele zmienia, bo to jest tak, że jeśli ten klan naprawdę jest przeciwny, czy jeśli rodzina męża jest bardzo, bardzo przeciwna, no to znalezienie takiej osoby w Rosji nie stanowi większego problemu. Przez chwilę oczywiście ona nie zostanie znaleziona, ale w końcu gdzieś będzie musiała kontaktować się z swoimi czy krewnymi, czy koleżankami. Wystarczy to prześledzić po telefonach. Dostęp do struktur siłowych na Kaukazie nie jest trudny. Jak czasami mawiałam, każdy ma w Kaukazie w rodzinie i bojownika, i policjanta, czy FSB-szczyka. W związku z tym poprzez te sieci klanowe dotarcie do osoby, znalezienie konkretnej osoby, no nie jest trudne. Te dziewczyny też często nie ukrywają się aż tak, czy na przykład no nie umieją tego zrobić w taki sposób, aby się czuły bezpieczne, więc ci bardziej umocowane we władzach, w strukturach siłowych osoby z klanu po prostu no nie mają, to nie jest większy problem znaleźć takie osoby.
No to chyba mieliśmy taki przypadek właśnie w Dagestanie, tak? Z Czeczenką Halimat Taramową. To było w czerwcu, która uciekła z Czeczenii i właściwie została zatrzymana przez czeczeńskich policjantów na terytorium Dagestanu.
Tak, to już tym bardziej. Czeczenia, o ile w Dagestanie, wbrew pozorom, ta sytuacja kobiet jest prostsza. Tam co prawda ta rodzina, to prawo tradycyjne i w ogóle taki bardziej no, tradycyjny sposób życia jest bardziej powszechny, ale przynajmniej te tradycyjne instytuty jakoś działają. To nie jest też tak, że ten klan tylko tę kobietę ogranicza. On też często w różnych przypadkach jej pomaga. tak jak właśnie mówię, że jeśli jest ta zgoda klanu na ten rozwód, ten klan jej pomoże, tej kobiecie nic się nie stanie. No w przypadku Czeczenii jest gorzej, bo przez wojnę te struktury społeczne zostały zniszczone, często rodziny, to we Francji, to w Belgii, to w Czeczenii, jakby tam te klany gdzieś tam się rozpadły, ludzie dużo bardziej muszą radzić sobie sami i wówczas no, te dziewczyny często nie mają wsparcia klanu, albo ten klan nie, może być w Belgii, może być gdzieś i tutaj to działa, jego sprawczość na miejscu jest niewielka. No i oczywiście ucieczka do sąsiedniej republiki no niewiele daje, to nie jest problem. Czeczeńskie struktury siłowe dość dobrze się panoszą na całym Kaukazie Północnym, więc tutaj nie ma żadnej przeszkody, aby również znalazły się w Dagestanie. Tym bardziej, że gdzieś tam w mediach te informacje o tym, że Swietłana Anohina, czy też osoby z nią związane i parę innych osób zakładały coś na kształt schronisk dla kobiet, no to też się jakoś rozeszło, więc trochę wiadomo, gdzie szukać.
Porozmawiajmy trochę o tych klanach, bo to jest interesujące, na ile one determinują właściwie to, czy ktoś ma szansę zajmować jakieś ważne stanowisko w państwie.
W Dagestanie to nie jest aż tak zdeterminowane. Tam jest o tyle ciekawie, że w czasach radzieckich zostały dowartościowane te klany tak zwane gorsze. Był podział tych klanów na klany szlachetne i niewolnicze. No i jeszcze były takie klany pomiędzy. I władze radzieckie dowartościowały te gorsze klany. W związku z tym szereg tych osób nadal jest we władzach lub jakoś jest z władzami związana. Ale z kolei przez te dobre klany oni są i tak uważani za tych niższych. To jest trochę tak, że osoba z dobrego klanu, choćby nawet nie była zamożna, nie chce wydać córki lub syna za kogoś z tych klanów, może i umocowanych politycznie, no ale jednak tych gorszych. Stąd jest tu taka pewna równowaga. No, oczywiście, że dużo bardziej władze trzymają klany, które no, tę władzę dostały w czasach radzieckich, ale też ta władza trochę zaczyna tworzyć klan sam w sobie. To znaczy, to niekoniecznie tutaj są linie krwi. To jest trochę tak, że można się żenić w te klany, można gdzieś z boku się dostać. To jest dużo bardziej porowata struktura niż jakby to porównać na przykład do Kazachstanu. Głównie przez te czasy radzieckie. No też w Dagestanie mam ogromny pluralizm. Te dziesiątki, wręcz nawet setki grup etnicznych, które zamieszkują republikę, gdzie każda ma jakieś swoje interesy, każda ma jakieś swoje osoby, które posiadają autorytet, które, nie wiem, gotowe są w wiosce sfinansować meczet czy szkołę, które często są ważniejsze niż struktury państwowe. Więc sam fakt bycia w strukturach państwowych jeszcze często niewiele oznacza, bo dużo większe znaczenie mają biznesmeni, którzy mają pieniądze i mogą realnie coś działać. Często ta administracja w regionach, ona po prostu sobie jest i bierze pensję, ale nie ma sprawczości. Politycy, różne osoby we władzach, urzędnicy, no to też jest podobnie. To jest tak, że taki przeciętny Dagestańczyk nawet nie wie, poza tym prezydentem, właściwie to się nazywa teraz głowa Republiki Dagestanu, to właściwie nikt za bardzo nie wie, kto tam jest, bo ci ludzie też nie cieszą się większym autorytetem.
A jak to się stało, że to przeżyło ten okres komunistyczny?
Myślę, że to nie jedyne miejsce, gdzie to przeżyło. No, osoby, które były umocowane wtedy we władzach, no siłą rzeczy tak się troszkę prześlizgnęły w ten okres poradziecki. Oczywiście, że w latach 90. były różnego rodzaju odrodzenia narodowe i tak dalej, no ale przy tylu różnych grupach etnicznych to odrodzenia narodowe tak troszkę nie wyszły w tym
Dagestanie.
Bardziej
mi chodziło o to, że o tę strukturę klanową, że ona przeżyła te lata komunizmu i właściwie no, trochę została odwrócona, tak jak pani mówiła, ale jakoś no, cały czas to istnieje.
A, ja myślę, że ona nie tyle nawet przeżyła, to jest trochę tak, że te klany się wzmocniły po upadku Związku Radzieckiego. No przeżyły w bardzo prosty sposób, przez tą silną endogamię, czyli te małżeństwa wewnętrzne. No to nawet jeśli ten klan trochę stracił w czasach radzieckich, bo były inne ścieżki awansu, można było właśnie osoby z tych gorszych klanów mogły awansować i być wspierane przez władze radzieckie, no to w końcu te władze też współtworzyli raczej Dagestańczycy. Rosjanie w Dagestanie byli, no ale oni w latach 90. wyjechali. Te klany czasami zachowały się w kołchozach. Na przykład kołchoz był strukturą, która była prowadzona jakby przez wioskę. Na jego czele mógł stać imam meczetu, który oczywiście nazywał się przedstawicielem kołchozu, ale jednocześnie też jakby spajał gdzieś tą wspólnotę lokalną. To może nie jest tak, że przeżyły sensu stricte klany, ale przeżyły na przykład wspólnoty lokalne, różne struktury, które nabrały znaczenia w latach 90., gdzie to państwo tak jakby trochę odstąpiło, był bałagan i ta klanowa tożsamość stała się tą jedną z ważniejszych tożsamości. Też dlatego, że te tożsamości etniczne, które są ważne, no ale przy tylu różnych grupach etnicznych to troszeczkę się rozmywa. Więc pewne klany na przykład zajęły pewne odnóża przemysłu i nadal je mają. Znaczy się mówi, że kolej to mają, to kolej i lotnisko to mają, czy tam transport to mają Lakcy, port Awarcy i tak dalej. No tutaj to nadal gdzieś tam funkcjonuje i na poziomie etnicznym, i na poziomie klanowym.
Rozumiem, że w Czeczenii jest inaczej, tak? Że tam tej struktury takiej nie ma, że właściwie tam no, głównie rządzi Kadyrow i jego otoczenie.
Tak, to znaczy w Czeczenii te różne struktury, tam tejpy, klany, to troszeczkę straciło na znaczeniu. Gdzieś to oczywiście się pojawia, ale przez tą ogromną emigrację tam właściwie stworzył się nowy klan w sensie, czyli te struktury siłowe związane z Kadyrowem, ale znowu te struktury siłowe no przecież przenikają do tych różnych rodzin. Czyli znowu jest też tak, że jak kobieta chciałaby uciec z Czeczenii, no to bez problemu zostanie gdzieś wyśledzona przez właśnie różnych wujków, sąsiadów i braci to ciotecznych, które do tych struktur siłowych należą. No gdzieś to wspólnoty lokalne miejscami są formułowane na poziomie właśnie przynależności, no, pochodzenia z jednej wioski i tak dalej. Ale to jest dużo słabsze niż w Dagestanie. To jest tak, że to jest stąd też dużo mniejsza ochrona tych osób, bo też nie demonizujmy tych klanów. One mogą służyć do tego, żeby te kobiety ścigać, żeby jakby czegoś tym osobom zabraniać, ale one też stanowią ogromne wsparcie. To jest tak, że jeśli ktoś czy popadnie w jakieś tarapaty, nie wiem, nie spłaci kredytu, no to ten klan cały pomaga. I to jest tak, że pomagają jacyś bracia cioteczno-cioteczni, którzy zrzucają się na przykład na spłacenie kredytu dla czy kobiety, czy mężczyzny ze swojego klanu, czy na przykład sytuacja, w której komuś urodzi się, nie wiem, niepełnosprawne dziecko, no to również tutaj jest wsparcie całej rodziny, jest pomoc tej rodziny, jest wymienianie się opieką nad tą osobą. Starsi rodzice, no to oni też wędrują od jednego do drugiego dziecka. I tutaj to wsparcie w klanie, ono jakby ludzie zdają sobie z niego sprawę, stąd tak trudno jest powiedzieć, ja będę niezależny czy niezależna i zostawią ten klan na boku. Często te kobiety nie decydują się na taki krok, bo boją się też stracić tą protekcję klanu, więc to nie zawsze jest tak, to nie można przykładać indywidualistycznego spojrzenia na rodzinę i na społeczeństwo funkcjonującego w społeczeństwie zachodnim na tamtą strukturę.
No szczególnie, że tam też na pomoc państwa chyba można nie tak liczyć jak na zachodzie na przykład.
No na pomoc państwa to raczej liczyć nie można. Ludzie raczej mówią, że dobra, my już rozumiemy, że to państwo nie pomaga, ale niech przynajmniej nie przeszkadza. Więc tak, no państwo, ten brak państwa, no to też te lata 90. się odbijają, gdzie te klany urosły, bo one jedyne stanowiły jakiś rodzaj wsparcia dla ludzi. Więc tutaj to państwo zdecydowało. I to się bardzo nie zmieniło. To jest tak, że ludzie dostają różnego rodzaju subsydia, mogą żyć na, nie wiem, lewe renty inwalidzkie i tak dalej. Więc oczywiście ludzie kombinują na różne sposoby i te pieniądze od państwa wyciągają, więc w sensie finansowym w jakiś sposób to państwo wspiera. Tego też nie można odrzucać, ale no nie w takim sensie instytucjonalnym. Praktycznie nie ma takich miejsc, gdzie osoby, które doświadczają na przykład przemocy domowej, mogłyby się bezpośrednio zwrócić. No jeśli są, no to jest bardzo, bardzo epizodyczne. Raczej w przypadku na przykład przemocy domowej to dzieje się tak, jeśli klan wspiera, no to na przykład to małżeństwo no póki co się zostawia, ale na przykład faceta wysyła się do dalekiej Rosji, gdzieś tam na północ. I w ten sposób problem przemocy domowej jakoś się rozwiązuje. To nie jest tak, że to państwo i te instytucje zawsze są niezbędne. Te lokalne sposoby rozwiązywania konfliktów i problemów, one też mają rację bytu. No ja doświadczałam szeregu sytuacji, gdzie wiedziałam, że na przykład dziewczyna doświadcza przemocy i wpierw były próby tam godzenia, próby wpływania na faceta takimi no, miękkimi sposobami, ale jak to nie wychodziło, jeśli on pił, jeśli właśnie stosował tę przemoc wobec kobiety czy wobec dzieci, no to jakby klan decydował, albo cię wyrzucamy, możesz jeszcze ostateczności jechać gdzieś tam do dalekiej Rosji i przemyśleć sobie sprawę. Najlepiej nie wracaj.
Czyli jak widać też może to funkcjonować to całkiem nieźle. Doktor Iwona Kaliszewska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
dawaj, 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 idę syda, dawaj, 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 idę syda, dawaj, 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 idę syda, dawaj, dawaj.
A teraz przeniesiemy się na białoruskie Polesie. Wicedyrektor Biełsatu Aleksy Dzikawicki napisał książkę Ońdę. To jest książka w gwarze poleskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiedz proszę, jak narodziła się ta książka i czym ona jest?
No to jest zbiór takich krótkich opowiadań, ale również i wierszy w gwarze poleskiej, w tej odmianie tej gwary, która jest używana w okolicach Pińska, mojego rodzinnego miasta. Chodzi o to, że ja urodziłem się w Pińsku, ale do 7 roku życia, czyli do szkoły, wychowywałem się u dziadków na wsi pod Pińskiem, 12 km od Pińska, i rozmawiałem tylko w tej gwarze, bo nie miałem z kim i jak rozmawiać inaczej. I jak już poszedłem do szkoły, no to byłem jedynym dzieckiem, które nie rozmawiało w języku rosyjskim, a szkoła była oczywiście rosyjskojęzyczna, więc wezwali moich rodziców i pytali, dlaczego tak jest. No ale później oczywiście się nauczyłem i rosyjskiego, białoruskiego i innych języków. I minęło sporo lat, ponad 3 lata temu zmarła moja mama. Ja zostałem u ojca na wsi na kilka tygodni, żeby tam go wesprzeć, pobyć z nim. No i nagle zaczęli przychodzić oczywiście sąsiedzi, znajomi i ten język po prostu we mnie niejako się odrodził. Chciałem zapisywać to, co oni, notować to, co oni mówią, bo to Polesie to jest taki osobny taki kosmos, to zupełnie inny układ życia. Ja przyzwyczajony jestem z racji pracy w ogóle do oczywiście szybkiego tempa, dużego miasta, a tam to wygląda zupełnie inaczej. Chciałem po prostu zanotować to, co oni mówią, i myślałem, że w jakim języku to robić. Najpierw pomyślałem, że zrobię to po białorusku, ale to nie miało sensu, bo nagle zacząłem po prostu przypominać sobie te słówka, tą całą gwarę, i zapisałem to w gwarze, później spisałem to wszystko, oczywiście jest tam sporo też fikcji literackiej, no i później zacząłem też pisać wiersze w tym języku, bo wydaje mi się, że najbardziej mogę wyrazić swoje myśli czy uczucia właśnie w tej gwarze.
I jaka ta gwara jest? Czym ona się różni? Bo ja pamiętam, jak ja byłem na Polesiu od strony ukraińskiej, to nawet przy bardzo dobrej znajomości i ukraińskiego, i rosyjskiego, i białoruskiego czasem trudno zrozumieć.
To jest oczywiście pogranicze, obecnie białorusko-ukraińskie. Jak to każde pogranicze, no to oczywiście tam język jest taki mieszany, można powiedzieć. Więc gwara poleska jest oczywiście bliższa fonetycznie do języka ukraińskiego, natomiast sporo jest w niej słów też polskich, niemieckich, oczywiście żydowskich, bo to wiadomo z czasów panowania różnych państw na tym terytorium. I dlatego to jest bardzo taki mieszany język, gdzie jest sporo słów z innych języków, które być może nie są oczywiście używane w językach literackich, bądź to ukraińskim, bądź to białoruskim.
Czy ktoś się zajmuje tym językiem naukowo, tam, tą gwarą?
To by było niezwykle skomplikowane. Ja znam, jest kilka takich prac naukowych, natomiast to jest niezwykle skomplikowane, gdyż przez to, że te wsie oczywiście były kiedyś oddzielone naturalnymi takimi barierami, na przykład tam bagnami czy lasami, no to może być tak, że w jednej wsi mówi się na przykład na konia kuń, a 20 km dalej kiń i tak dalej. Więc to jest niezwykle nie sposób zrobić takiego, tak mi się wydaje, nie jestem specjalistą, ale mi się wydaje, że nie sposób zrobić takiego słownika po prostu jedynego dla wszystkich. Trzeba by zajmować się tymi gwarami z każdego regionu. Natomiast to oczywiście jest możliwe wyłącznie przy wsparciu państwowym. A wiemy, że na Białorusi nawet język białoruski, który jest językiem, jakby nie mówić, państwowym, nie jest za bardzo szanowany i wspierany przez państwo. Co dopiero mówić o gwarach?
A kto z tej gwary korzysta? Kto jej używa? Czy to są głównie starsi ludzie, czy młodzi? Też może jeszcze trochę ją pamiętają.
Oczywiście starsi głównie ludzie. No tu trzeba powiedzieć, że ja specjalnie to pisałem na tej gwarze. Po pierwsze dlatego, że to jest bliska mi gwara, bliski mi język, a po drugie to taki hołd dla tych ludzi, bo ci ludzie zawsze byli ludźmi nawet nie drugiego, tylko trzeciego gatunku. Nigdy gwara Сахара не была узнавана хоть на поземе региональным, как какая-то такая ciekawostka. Люди завжди хотели еще позбыть, приносили еще до места, хотели еще позбыть этого акценту, учили еще языка российского, бодь белорусского, который тоже никогда не был przesadnie hołubiony на Białorusi. Natomiast Polski в ogóle, gwara polska в ogóle uważana była za coś jakąś dzicz, taką nie wiadomo co, jakiś taki przejaw niskiego wykształcenia i tak dalej. Ale nadal na Polesiu ta gwara jest powszechna. No można, jak się jedzie w pociągu podmiejskim, albo w autobusie, albo nawet w moim Pińsku. No taka ciekawostka, że jak przyjeżdżałem na Białoruś, to na przykład w Mińsku, będąc w Mińsku, rozmawiałem po białorusku. I jeszcze przed rewolucją nieraz było tak, że miwałem negatywny odzew w takim stylu, niech pan mówi normalnie, czyli domniemanie po rosyjsku. Natomiast jak wchodziłem na przykład do sklepu w Pińsku i zamawiałem coś, prosiłem o jakiś towar po polesku, to nikogo to nie dziwiło. Mimo tego, że byłem na przykład w garniturze i tak dalej, już widać, że no, nie do końca jestem z kołchozu pod Pińskiem. Ale to nikogo nie dziwiło. I teraz ci moi sąsiedzi ze wsi, oni oczywiście nie wierzyli w to, że to jest możliwe, że ktoś napisze książkę w ich gwarze, bo oni myśleli, że no to jakiś tam, pewnie mu już tam poprzewracało wszystko w tych Warszawach, że na pewno to jest niemożliwe. No ale to zrobiło. Więc rozmawiałem ludzi starsi, ale nie tylko. Ludzie też w moim wieku, w średnim wieku, no rozmawiałem tak, nawet dzieciaki. Nie jest ich teraz oczywiście na wsiach dużo, ale jednak nawet bym postawiał taką tezę, że gwara może być bardziej wytrwała niż nawet język białoruski w naszym regionie przynajmniej.
To jeszcze powiedzmy, jak teraz jest odbierane Polesie, bo za czasów, kiedy to była część Rzeczypospolitej, czy też nawet na Ukrainie, teraz jest to odbierane jako taki region już naprawdę, naprawdę wielka, wielka prowincja, taka zamknięta i trochę oddzielona od reszty kraju. Czy tak samo jest na Białorusi?
Może trochę tak. Myślę, że często mieszkańcy, że tak powiem, reszty Białorusi nie zdają sobie sprawy z tego, co to jest w ogóle. Jak przyjeżdżają do Pińska na Polesie, tam dalej, to są bardzo zdziwieni, że coś takiego istnieje, że to zupełnie odmienny typ gwary, bo trzeba powiedzieć, że fonetycznie gwara poleska brzmi zupełnie inaczej od języka białoruskiego. Nie ma tego charakterystycznego, tej miękkości, tego dzi, jak to jest w języku białoruskim, tylko to jest twardsze. I to na pewno, jak ktoś przyjedzie, odwiedzi, to na pewno odbierane jest jako taka ciekawostka. Natomiast uważam, że to jest jak gdyby bogactwo każdego kraju. Jeżeli są jakieś regionalizmy, czy gwary, czy jeszcze coś takiego w sensie kulturowym, to powinno być jak najbardziej wspierane przez państwo, no bo to jest chociażby język literacki, zawsze czerpie z dialektów. Natomiast no oczywiście w sytuacji obecnej no to nie warto o tym rozmawiać.
Mi bardziej chodziło o Polesie jako taki coś odpowiednik na przykład dla Polaków z Warszawy, Podlasia. Czy możemy to tak porównać? Jako taki teren trochę zaniedbany, zapadły.
No, może i tak. Natomiast trzeba też powiedzieć, że Polesie z jakichś przyczyn zawsze było, z tego co pamiętam, na przykład, no, nigdy nie było biedne, o tak, nigdy nie było biedne. Poleskie tereny, ludzie są bardzo i bardzo pracowici i to we wszystkim, jeżeli chodzi o rolnictwo, czy na przykład o handel. Pamiętam początek lat 90., kiedy to do Turcji na przykład po towar z Mińska jeździł jeden autokar tygodniowo, a z Pińska 4. Bo Pińczycy przywozili towar masowo, później zawozili to do Rosji, gdzieś nie wiem, na Kaukaz i tak dalej. To jest bardzo taki pracowity i przedsiębiorczy naród, więc to nie jest tak, że to jest tam, nie wiem, chaty słowem kryte. Nie, to jest zamożne, to są ludzie zamożni, tylko być może rzeczywiście odbierani są jako taka prowincja przez mieszkańców, nie wiem, Mińska czy centralnych regionów.
Tak to było odbierane na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym, też w Polsce to był właśnie taki teren już kresy kresów.
Tak, no tam, no wtedy, no przecież, no wiadomo, w międzywojniu, no tam no jednak te tam łapcie, czy nie łapcie, tylko postoły u nas się nazywało, z drewniane takie i oczywiście ten bazar, łódki, kapelusze ze słomy, no to tak, oczywiście to było bardzo egzotyczne, no natomiast teraz mi się wydaje, że jakbyśmy chcieli porównać na przykład poziom życia, tak jak ludzie żyją na Białorusi Zachodniej, w tym na Polesiu i na Wschodniej, no to jest wielka różnica. Znacznie bogaciej jest na Polesiu chociażby. I jeszcze taka ciekawostka, że na przykład kiedyś byłem jako dziennikarz Dawid Haradku, to też Polesie. I tam okazało się, że mieliśmy projekt taki na dziesięciolecie, czy tam, już nie pamiętam, czy tam na pięciolecie wyborów Aleksandra Łukaszenki na prezydenta. No i mieliśmy taki projekt w Radiu Wolna Europa. Szukaliśmy członków sztabów Łukaszenki sprzed 5 lat, z 1994 roku. Okazało się, że w Dawid Grodku nie było w ogóle nikogo, bo okazało się, że zdecydowana większość zagłosowała na nie na Łukaszenkę, a na moje pytanie, że czy macie takich członków sztabu, to kolega powiedział, durniów tu nie mają. Więc to jest zupełnie mentalnie taki bardzo prozachodni. Pozachodni lud.
Już myślałem, że nie padnie w naszej rozmowie nazwisko Łukaszenki, ale jak widać o Białorusi nie da się rozmawiać, nie wspominając o nim. Aleksy Dzikawicki, wicedyrektor telewizji Biosat, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Autor książki Ońde, napisanej w Gwarze Poleskiej. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Po prostu Wschód. Zachęcam do wspierania mojej inicjatywy na Patronite i Zrzutce, a także do zajrzenia na Spotify, gdzie cały czas aktualizuję playlistę z utworami z moich podcastów. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.